Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, to jest poniedziałek, 29 maja. Aleksandra Mazur-Woroniecka, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Serdecznie witamy i zapraszamy. 510-37-32 to jest czujny do studia 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Ale weekend był piękny, prawda? Niektórzy co prawda musieli postać w korkach, ale ci, którzy wybrali trasę alternatywną, jeżeli oczywiście na niej akurat nie było wypadku, to dojechali nad morze i z nadmorza wrócili spokojnie i bez żadnych większych utrudnień. Pogoda dopisuje, mam nadzieję, że humory też, chociaż u nas różne sprawy, które ten humor mogą popsuć, ale wiele spraw udaje nam się załatwić i bardzo się z tego cieszymy, że możemy naszym słuchaczom pomagać. Zacznijmy od tematu, którym zajmowałem się w piątek. Rozmawiałem z panią dyrektor parków krajobrazowych naszych tutaj w Zachodniopomorskim, Dorotą Janicką, na temat dotyczący braku pomostów postojowych na Międzyodrzu w parku krajobrazowym właśnie Doliny Dolnej Odry. Tam pływamy po tych szuwarach kajakami, pływamy. No i właściwie nie ma gdzie wysiąść, nie ma gdzie rozprostować nóg. No i dowiedzieliśmy się, że na razie takich pomostów niestety nie będzie. Być może jakieś środki unijne, ale to wszystko jest taka mglista perspektywa nawet 5 lat, a przydałoby się, żeby takie pomosty pojawiły się jak najszybciej. Tym bardziej, że koszty nie są wysokie i można by wreszcie zrobić coś, żeby to Międzyodrze było bardziej kajakarzom dostępne.
Dzień dobry Państwu. Zamiast stawiać w tym pięknym mieście jakieś badziewne, rozlatujące się frygi za 200 tysięcy, można byłoby za te pieniądze zrobić 20 pomostów, jeśli taki pomost kosztuje kilka tysięcy złotych, tak jak pan redaktor potwierdził. Można zadbać o turystów, na których nam zależy, bo nie mamy żadnego przemysłu w Szczecinie, to niech chociaż ci turyści wodniacy nas odwiedzają i zostawiają w tym mieście jakieś pieniądze. Trzeba najpierw zrobić im zaplecze, żeby tutaj przypływali, przyjeżdżali. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Tak jak zapowiadałem, w piątek zwrócimy się do Wojewódzkiego Urzędu Marszałka naszego Zachodniopomorskiego o to, żeby te pieniądze jednak na kilka pomostów przynajmniej było wcześniej niż uruchamianie jakichś unijnych funduszy i długie, długie procedury. To naprawdę nie jest żaden problem. Nawet 3-4 pomosty już rozwiązałyby tę kwestię i już byłoby przyjaźniej dla turystów. To jest czas reakcji. Skoro mówimy o wodzie, to teraz może o problemie na kąpielisku Głębokie, o którym powiedziała nasza słuchaczka nam, pani Jagoda. Pani Jagoda zwraca uwagę na problem czystości plaży głównej nad Jeziorem Głębokim w nadziei, że może za naszym pośrednictwem uda się tę tragiczną sytuację zmienić. Na kąpielisku nie działają publiczne toalety, zapewne zamknięte, bo jeszcze nie było otwarcia sezonu. Jedyny toj-toj był wypełniony po brzegi około godziny 14. To było dokładnie wczoraj. Ludzi tłum, bo upały i woda jak najbardziej do kąpieli, niestety, tylko jeśli chodzi o jej temperaturę, a nie czystość. Są wątpliwości co do działania sprzętu napowietrzającego, a tym samym zdaje się oczyszczającego wodę. Proszę o sprawdzenie, proszę o interwencję. Długi pas plaży aż do pomostu wonieje szambem, a za moment otwarcie sezonu. Tuż przed programem rozmawiałem z Tomaszem Klekiem z Urzędu Miasta Szczecin i dowiedziałem się, że od 15 czerwca, czyli od uruchomienia Głębokiego, będzie pełen serwis. Wszystkie toalety będą otwarte, ale teraz w ciągu kilku dni pojawi się tam drugi toj-toj. No i Tomasz Klek podkreślił, że w sobotę i w niedzielę akurat jest tak przed sezonem, że tam nie ma pracowników i dlatego te toalety stacjonarne, które są na tym kąpielisku, są po prostu zamknięte. No i przypominam, dopóki nie opuszczamy kąpieliska, a teraz możemy je opuścić, bo właśnie nie ma biletów do 15 czerwca, więc możemy przejść przez jezdnię i mamy toaletę tuż przy tym dawnym stawie, takim wędkarskim po drugiej stronie na Głębokim. Bezpłatna miejska toaleta, można się przejść. Kto może, to zapraszamy. Jest z nami pan Arkadiusz w tej sprawie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja w sobie tak ogólnie tutaj co do kąpielisk, jako dobry menadżer, za którego się uważam, to ja już tak myślę o wrześniu. I pamiętają Państwo, co było rok temu. Piękna pogoda, 30 stopni, patelnia, a Arkonka była zamknięta, bo tam czegoś nie było, ochroniarzy i tak dalej. I teraz pytanie, czy Arkonka jest gotowa w tym roku do nowego sezonu i do tego przedłużającego się sezonu, do pięknej pogody wrześniowej? Czy znowuż nas uraczą tym, że będzie zamknięta i będą nas tutaj mamić, że no ale prawda, lodowisko będzie niedługo?
No właśnie, dziękuję panie Arku. No, mamy informację, że 1 czerwca właśnie Arkonka ma być otwarta już na Dzień Dziecka, więc miejmy nadzieję, że tak się stanie. Natomiast zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie we wrześniu, czy jednak tym razem nasze kąpieliska i zarząd tych kąpielisk będzie bardziej elastyczny i będzie reagował na pogodę. Jeżeli ta pogoda będzie sprzyjała, to kąpieliska będą czynne dłużej. A propos dojazdu do kąpielisk, jeden ze słuchaczy napisał nam tak. Chciałbym zainteresować Was tematem kąpieliska na Dziwokliczu, a właściwie dojazdu do tego kąpieliska. Otóż rodziny z dziećmi boją się pojechać na to kąpielisko rowerami, bo jest to niebezpieczna wyprawa. Dawna autostrada poznańska, obecnie ulica Krygiera. Dlatego piszę do Was z prośbą o dowiedzenie się, czy jest szansa przedłużyć już istniejącą ścieżkę rowerową od przystanku Ustowo, bo tam się kończy ścieżka, do kąpieliska na Dziwokliczu. Dziękujemy za to pytanie i to pytanie postawimy miejskim urzędnikom, a skoro jesteśmy już przy temacie rowerów, to przy nim pozostańmy, bo to dobra informacja. Nowa stacja Bike S została usytuowana przed Biblioteką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy Alei Powstańców Wielkopolskich. O stację w tym rejonie od dawna zabiegali studenci PUM-u. Została zakupiona z pieniędzy zaoszczędzonych na przetargu na drugi etap Bike S. To 84. stacja w systemie, czyli system po problemach wczesnowiosennych, przypomnę, kiedy w języku polskim nie było tam instrukcji obsługi i tak dalej, posypały się kary. No teraz wszystko, mam nadzieję, działa dobrze. I a propos jeszcze spraw związanych z drogami, napisał do nas stały słuchacz pan Ryszard. Od kiedy zamknęli Choć i Wielkę, powstały codzienne korki na Zwierzynieckiej i szosie Stargardzkiej. Żeby to usprawnić, potrzebne są moim zdaniem zmiany w czasie działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Kijewie. Wystarczy przedłużyć czas dla świateł zielonych od i w stronę ulicy Struga, tak by światło zielone paliło się o 1 minutę dłużej. Prawdopodobnie można rozładować troszkę zakorkowane miasto Szczecin, dokonując zmian na innych skrzyżowaniach tym samym sposobem. Dziękujemy za tę sugestię, panie Ryszardzie. Przekażemy ją do Urzędu Miasta. W piątek rozmawiałem na temat dzików w naszym mieście. Rozmawiałem z Ryszardem Czeraszkiewiczem, konsultantem w firmie Wild Game Pogotowie dla Dzikich Zwierząt. To jest firma, która zajmuje się odłowem między innymi dzikich zwierząt z terenu Szczecina. Zadzwoniła roztrzęsiona słuchaczka, że w okolicach Warszawa i Osowa grasuje stado dzików. Miała nieprzyjemność spotkać się z tym stadem, była z psem, bardzo się bała. Do tego dzieci szły do przystanku i także napotkały to stado dzików. Mogło dojść do niebezpiecznej sytuacji. Wiemy, że w ciągu 2 tygodni tam mają się rozpocząć w tych okolicach odłowy tych dzików, ale jak się można było spodziewać, rzeczywiście ten problem jest nie tylko w tym miejscu.
Dzień dobry, dzwonię ze Zdroju, mam na imię Irena. Co się dzieje w Zdrojach? Dzień w dzień dziki podchodzą pod same budynki mieszkalne. Od strony Regalicy na ulicy Batalionów Chłopskich, główna ulica, dzień w dzień są ślady takich chyba dorosłych dzików i małych. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Całkiem poważnie mówię. Mam mieszkanie własnościowe w centrum Szczecina. Na Bogusława nie ma tu żadnego dzika, zwierzątka, nawet koty są przepędzone, wszystko tego. I chętnie się zamienię. Mogą być tam dziki, lisy, kury, jenoty, nawet niedźwiedź może być. Chętnie tam pójdę. A tym Państwu tu zapewniam towarzystwo ludzi przez cały dzień, od świtu do wieczora. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. Widzi Pani, jedna osoba tęskni, a druga nie chce. I tak to właśnie jest. No, nie wiadomo, czy odłowy dzików są w tak, kiedy patrzę przez kilka lat ostatnich, kiedy te odłowy się odbywają, najskuteczniejszym sposobem walki z tymi zwierzakami, które zresztą sami przyciągnęliśmy do miast. Nie dokarmiajmy tych zwierzaków, zamykajmy pojemniki na śmieci. śmieci, te takie murki okalające, śmietniki mają przecież furtki, zamykajmy te wszystkie pomieszczenia tak, żeby dzikom nie ułatwiać dostawania się do łatwo zdobywanego pokarmu. Niech to będzie właśnie trudno zdobywany pokarm. To jest czas reakcji. Teraz wracamy do sprawy naszego słuchacza i jego rodziny. Ta rodzina, przedstawicielka tej rodziny zatelefonowała do nas kilka dni temu, że krewny właśnie nie może wyjść z wojska, z 12 Brygady Zmechanizowanej. Jak się dowiedziałem, nadal jeszcze przebywa w 12 Brygadzie. Z tego, co wiem, wynika to z tego, iż jego szefowie, dowódcy chcą, żeby tę sprawę zbadała komisja lekarska. Nieco mnie to dziwi, a to dlatego, że jeżeli ktoś nie chce być w tym wojsku, a przypomnę, że teraz służba już nie jest obowiązkowa, że ludzie zgłaszają się do wojskowych komend uzupełnień na ochotnika, więc nie ma co kogoś na siłę trzymać. Nie wiem, czemu to tyle trwa, ale tak jak myślałem o tym temacie, przygotowując się do niego, że wywoła spory odzew, bo wielu mężczyzn sobie wspomina, jak to było w tym wojsku fajnie.
Dzień dobry, Łukasz. Zaczynam się zastanawiać, czy to jest jeszcze dalej wojsko. Bo kiedyś, jak się szło do wojska, było wojsko, a dzisiaj mam wrażenie, że to jest przedszkole. I nie róbcie z tego chłopaka niemowlaka. Ludzie, otwórzcie trochę oczy, bo to jest tak śmieszny temat, tak rozdmuchany. Chłopak nie chciał sprzątać. No niestety, jak jesteś w wojsku, szorujesz rejony, latasz jak pecznik na wysokości lamperii. I w wojsku nie ma miejsca dla mięczaków, bo jak przyjdzie wojna, to kto nas będzie bronił? Garstka ludzi, nie wiem, z Placu Zbawiciela? Nie szkoda mi jest tego chłopaka, że jest w wojsku. Nie szkoda mi jest jego, że został zatrzymany, ma być poddany jakimkolwiek badaniom. Musi coś być na rzeczy, bo wojsko nie zatrzymuje tak sobie, bo jest taki wydźmicie. W wojsku jest rozkaz, a rozkaz jest święty. Dziękuję.
Nie wszystkie informacje mogliśmy przedstawić słuchaczom ze względu na dobra osobiste tego człowieka, który jest w wojsku, ale według niego, jego zdaniem, ma ważne powody osobiste, które każą mu z tego wojska zrezygnować. No ale ja też przypomnę, że jest to okres przygotowawczy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że właśnie żołnierze, którzy idą na taki okres, na taką służbę przygotowawczą, nie są dokładnie badani przez komisję lekarską i to powoduje ogromne koszty. Tak jak zapowiadałem, w tej sprawie będziemy rozmawiać z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Dzień dobry, Szczecin, Piotr. Służyłem w latach 80. Żebym nie miał pod 50, to z miłą chęcią bym się z nim zamienił, żeby i znowu przeżyć tą przygodę. Dziękuję, do usłyszenia.
No właśnie, to taka przygoda, to o czym mówiłem. Wspomnienia.
Dzień dobry, mówi Leszek z Polic. Jego powinni wypuścić wtedy, kiedy zje jeden wagon śledzi i jeden wagon kaszy. To wtedy powinien go puścić do cywila, a to trwa 2 lata. I akurat zmięknie i z lalusia stanie się bohater. Do widzenia.
Stały słuchacz, na początku lat 80., kiedy ja stawałem na komisji wojskowej, no to badanie takiego przyszłego żołnierza polegało na tym, że no, badali stan wzroku, badali ciśnienie, należało się oczywiście rozebrać. Był jakiś krótki wywiad psychologiczny, czym się kto interesuje, ale było również takie dosyć kontrowersyjne badanie przyszłego żołnierza. Polegało to na tym, że należało wejść za kotarę. Za tą kotarą stał taki lekarz, specjalista, który mówił: proszę ściągnąć majtki albo proszę ściągnąć spodenki. Dosłownie łapał przyszłego rekruta za genitalia i sprawdzał, czy tam w tamtym rejonie ma wszystko w porządku. To badanie trwało oczywiście kilka sekund, ale było jednym z bardzo ważnych badań pozwalających na stwierdzenie, czy przyszły żołnierz się nadaje, czy jest w ogóle mężczyzną. To brzmi może śmiesznie i nieprawdopodobnie, ale można to naprawdę sprawdzić z innych źródeł. Być może te przypadki, że ci żołnierze rezygnują w trakcie służby w takiej ilości, z tego co pamiętam 30 zrezygnowało, to jest na pewno jakiś błąd w rekrutacji, w tym procesie rekrutacji tych żołnierzy. Oni najprawdopodobniej nie przechodzą jakiejś szczegółowej kontroli zdrowotnej i psychofizycznej przed tą służbą. Dziękuję bardzo.
No nie przechodzą, rzeczywiście. To jest cały absurd tej sytuacji. No kiedyś, słuchaczu, było tak, że przed komisję wojskową od razu szło się i stawało się przed nią, jak Pan Bóg nas stworzył. Nawet bez żadnych slipków, majtek, czy jak to tam to nazwie. W każdym razie stawało się tak, jak natura nas stworzyła. Zamykamy ten temat na dzisiaj. 12.20 to jest czas reakcji. Witam naszego pierwszego dzisiaj gościa. Jest to pan Zbigniew Wolny, zespół prasowy PKP PLK, czyli Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jak pan dokładnie pamięta, o tym problemie rozmawialiśmy kilkakrotnie. Chodzi o przejazd w Szczecinie-Dąbiu, ulica Pomorska. Bardzo duże natężenie ruchu kolejowego, więc bywa, że 20 minut jest zamknięty ten przejazd. Ludzie czekają, no i właśnie nasz słuchacz wymyślił, że można to rozwiązać.
Dzień dobry. Chciałbym się podzielić pomysłem, na który wpadłem, często stając na przejazdach kolejowych na Wiosennej i Pomorskiej. Myślę, że można by tutaj wykorzystać doświadczenia ze skrzyżowań dróg. Wykorzystać zegary, żeby powiedzmy przy świetle czerwonym, że będzie zamknięty, dróżnik wie, ile będzie czasu zamknięty szlaban, czy będzie 3 minuty zamknięty, czy 15, czy 20, bo już stałem tam nieraz. I w tym momencie mamy czas zadecydować, czy objeżdżamy gdzieś powiedzmy Gryfińską, no to jest czasowe rozwiązanie by było do czasu zbudowania jakiegoś wiaduktu i czy stać, wiem, że na przykład tyle i tyle będzie otwarty przejazd. Dojeżdżam, zamykam się przed nosem, ale widzę, że będzie za tyle i tyle otwarty, albo jeszcze dojeżdżam i powiedzmy widzę, że jest 2 minuty, to zdążę przejechać. Może wykorzystać ten pomysł, to nie jest drogie, a na pewno wielu by ułatwiło kierowcom, którzy stoją i nigdy nie wiedzą, ile będą tam stać na tych przejazdach. Wtedy mogą podjąć jakąś decyzję. Albo zawracam i okrążam, albo wiem, że czekam 3 minuty, no to nie opłaca mi się. Prosiłbym, żeby spróbować z PKP porozmawiać, czy nie można takiego zastosować rozwiązania. Dziękuję.
Dziękujemy. Przypomnę, Zbigniew Wolny, zespół prasowy PKP PLK jest przy naszym telefonie.
Tak, cały czas jest.
I jak pan sądzi, to jest rozwiązanie, które można by wdrożyć. Wtedy rzeczywiście ci, którzy widzą, jaki będzie ten czas oczekiwania, o ile tylko jest taka możliwość, będą mogli zawrócić, zmienić trasę.
Szanowni państwo, panie redaktorze, ten przejazd akurat jest obsługiwany przez naszego pracownika. My stosujemy, tak to jest postrzegane, bardzo restrykcyjne przepisy związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. To jest dla nas najważniejsze, najistotniejsze. Bezpieczeństwo dla jazdy pociągów i samochodów jest najważniejsze. Dlatego kierowcy mogą postrzegać te przepisy jako restrykcyjne, ale one są stosowane tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa. Akurat w tym przypadku, na tym przejeździe, dyżurny ruchu, zanim poda sygnał zielony na semaforze, aby pociąg mógł jechać, musi najpierw zamknąć rogatki. To minimalne zamknięcie rogatek to jest 2 minuty. A przepisy, które regulują sytuację związaną z przejazdami kolejowymi, to jest rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 20 października 2015 roku. I na tej podstawie nasi pracownicy, którzy zajmują się szczerzeniem przejazdów, stosują, że są odpowiednie przepisy już takie bardziej szczegółowe na tej podstawie tego rozporządzenia dotyczące poszczególnych przejazdów kolejowo-drogowych. Ja tutaj mówię o przejazdach tych, które zamykane są przez i obsługiwane przez pracowników.
Te 2 minuty to są 2 minuty od czasu, kiedy za 2 minuty będzie jechał pociąg i 2 minuty wcześniej powinien być zamknięty.
Tak, przynajmniej to jest ten minimalny czas, ale przy tej akurat sytuacji ten czas może być wydłużony ze względu na to, że tak jak mówiłem, pracownik nasz musi najpierw zamknąć rogatki, później ułożyć tak zwaną drogę przebiegu dla poszczególnych pociągów. pociągu. I zdarza się, że pociągi jadą sobie dwóch kierunków, jadą pociągi towarowe, wolniejsze i ten czas wydłuża się. Nie jest to nasze widzimisię. Tak mówią po prostu przepisy i tak.
Czyli
to
po przejeździe jednego pociągu nie mogą Państwo otworzyć szlabanów,
tak,
dlatego
oczywiście.
Że za
no, ten
dwie,
czas
trzy
jest
minuty.
Krótki.
Właśnie jaki czas musi być pomiędzy pociągami, żeby dróżnik, pracownik kolei otworzył szlabany?
To regulują właśnie te szczegółowe regulaminy, które dotyczą każdego przejazdu i one są indywidualnie dla każdego przejazdu.
A w przypadku tego przejazdu?
Ustalane. Tego przejazdu jest tak, że ten czas nie może być krótszy niż dwie minuty przed przejazdem kolejnego pociągu. Dlatego, jeżeli nakładają się, jeżeli mogę takiego słowa użyć, kolejne pociągi na siebie, czy kolejny pociąg na siebie, to dyżurny ruchu nie może otworzyć, bo po prostu nie byłby wtedy niebezpieczny.
A jeżeli kolejny pociąg jedzie za 4 minuty, to otworzy na 2 minuty?
To wszystko jest ustalone, jak powiedziałem, w tych szczegółowych regulaminach. Ja w tej chwili nie znam tak szczegółowego tego regulaminu, który dotyczy tego przejazdu. Ale właściwie to chciałem porozmawiać o tych zegarach, bo to jest jakby sprawa pytania. Tak jak mówiłem, przepisy są bardzo restrykcyjne i to rozporządzenie reguluje wszystkie szczegóły związane z przejazdami, a szczegóły jeszcze takie bardziej ważne i istotne są w tych regulaminach indywidualnych. Dlatego jeżeli by to trzeba by zgłosić ten problem czy tą sprawę do ustawodawcy i jeżeli takie przepisy by zmieniły się w tym rozporządzeniu, to można by to wprowadzać, ale dopiero jeżeli będzie taka wola ustawodawcy i specjaliści stwierdzą, że jest to możliwe do stosowania.
Jest z nami
pani Zbigniewie. Mamy przeszło 12 tysięcy.
Tak, mamy pana Andrzeja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam pana redaktora. Ja uważam, że tutaj mój przedmówca, który wspominał o jakichś zegarach i tak dalej. Panie redaktorze, szanowni słuchacze, przede wszystkim zastanówmy się sami, co my robimy. Kilkakrotnie na tym przejeździe była robiona akcja przez policję i przez ochronę straży kolei. Wystawiono dużo mandatów. Na sygnalizatorze pojawia się czerwone pulsujące światło, samochody z impetem chcą zdążyć na jedną i drugą stronę. My jako kierowcy powinniśmy się pierw nad tym zastanowić. Są duże billboardy, bezpieczny przejazd. Niech każdy z nas jako kierowców spojrzy na te plakaty, co to jest za problem, jak można zostać kaleką i tak dalej. To nie przejdzie. Wystarczy popatrzeć, wystarczy zadzwonić, panie redaktorze, na policję, ile tam zostało wystawionych mandatów przy opuszczonych rogatkach.
Tak, albo panie Andrzeju, wystarczy popatrzeć w internecie, ile jest filmików, jak ludzie przejeżdżają,
tak,
właśnie omijają szlaban,
dokładnie,
nie zwracają uwagi
dokładnie.
Na czerwone pulsujące światło. To
oczywiście,
prawda.
Oczywiście. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję, serdecznie
dobrego.
Pozdrawiam. Jest z nami Zbigniew Wolny, zespół prasowy PKP PLK, linie kolejowe. Panie Zbyszku, wiem, pan chce podziękować za
to. Tak, bo to jest bardzo mądra myśl, mądre zdanie i rozsądek bardzo duży tego pana.
Ale wróćmy do rozporządzenia.
Wszystkim ten rozsądek.
Jeszcze panie Zbyszku, wróćmy do tego,
zdanie.
Bo pan powiedział, że... Dobrze, proszę
jedno
bardzo,
tylko
jedno zdanie.
Jeszcze, jedno tylko, jedno zdanie. Właśnie jeżeli zapali się te pulsujące światło czerwone i dyżurny ruchu nie może zamknąć rogatek, ten czas się przedłuża. Bardzo czasami mocno i wtedy ktoś inny stojący gdzieś po drugiej stronie uważa, że ten czas jest za długi, ale to właśnie między innymi przez kierowców wjeżdżający na pulsującym świetle. Ale wracając
do tego zegara.
Ustawodawca, tylko i ustawodawca mógłby to zrobić, bo przecież mamy przeszło 12 tysięcy różnego rodzaju przejazdów kolejowo-drogowych.
Panie
są
Zbyszku,
przejazdy, które automatycznie są sterowane i
ten
przez
zegar
człowieka.
Przecież nie ma wpływu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. On ma służyć tylko informowaniu kierowców, ile będą czasu czekali. Jeżeli dużo, to mogą zawrócić, mogą pojechać w boczną uliczkę i po prostu wyjechać z tej kolejki oczekujących na otwarty przejazd kolejowy. Ja nie sądzę, żeby tu było potrzebne aż zmienianie rozporządzenia, tylko po prostu...
Jest to konieczne. Wszystkie rzeczy, dokładnie mówi rozporządzenie, ja przeczytam takie zdanie. W świetle obowiązujących przepisów nie ma dopuszczonych do stosowania na przejazdach kolejowych innych rozwiązań niż w tej chwili. My nie możemy stosować na jednym czy dwóch przejazdach pewnych innych rozwiązań niż na innych inne rozwiązania. I rozporządzenie reguluje szczegółowo cały system działania przejazdu kolejowo-drogowego.
I taki element jak zegar nie może być tak sobie po prostu zainstalowany.
Tak, bo kto by go uruchamiał? Co dyżurny ruchu by go uruchamiał w jakimś momencie? Jeszcze dodatkowe czynności musiałby wykonywać bezpieczeństwo. On ma i tak sporo czynności do wykonania, aby bezpieczeństwo było pełne i stuprocentowe. I jeszcze co, włączałby jakiś zegar? W którym momencie? W tym momencie co... zamknął rogatki i później co, włączył zielone światło na sygnalizatorze, to musiałoby być bardzo szczegółowo uregulowane i ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jakby to mogło się szczegółowo odbywać.
Dziękuję za odpowiedź na to pytanie, a teraz drugie, posłuchajmy telefonu od słuchacza.
Dzień dobry, Renata. Może ktoś zainteresowałby się jeszcze jedną kwestią. Wszystkie samochody, które stoją, żeby przejechać przez ten przejazd, tamują ulicę Emilii Gierczak, wjazd na Goleniowską. Praktycznie przez cały okres, który czeka się na uruchomienie przejazdu, kiedy ustawi się kilkanaście dużych samochodów, tirów, bywa tak, że nikt nigdzie nie jest w stanie dojechać, ponieważ rondo jest nieprzejezdne, ponieważ na nie nie można wjechać, nie można z niego zjechać. Ci, którzy znają Dąbie, którzy wiedzą, gdzie ewentualnie uciec, jak się w porę zorientują, że nie przejadą, to próbują przejechać bocznymi uliczkami, co wygodne nie jest, no ale jest możliwe. Natomiast może trzeba by było też pomyśleć o tym, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Sama dwukrotnie nie zorientowałam się w porę, utkwiłam na bardzo długi czas, zanim się korek rozładował. No nie powinno tak być, żeby przez centrum Dąbia nie można było przejechać, dlatego że jedna z ulic kończy się przejazdem, który bywa przez długi czas zamknięty. Oddaję to pod rozwagę. Dziękuję.
Dziękujemy. O rozwiązaniu tego problemu już rozmawialiśmy w czasie reakcji. No na razie jakichś konkretnych dat nie pamiętam. Sławek też, sprawdzimy. Ale po prostu przydałby się tam albo wiadukt, albo jakiś tunel dla samochodów i dla pieszych. To by było najlepsze rozwiązanie. A teraz jeszcze jedno pytanie do pana Zbigniewa Wolnego.
Mówi Witold ze Szczecina. Codziennie przejeżdżam ulicą Metalową w Podjuchach i przy stacji widzę od wielu lat, już kilku lat chyba, kilku spalonych wagonów osobowych. Czy jest taka możliwość, żeby się skontaktować z PKP, żeby te wagony nie stały w takim miejscu odstraszającym ludzi tutaj, żeby stały gdzieś tam poza widokiem? Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Dziękuję panu za ten telefon. Cieszę się, że estetyczne względy również są ważne dla naszych słuchaczy. Panie Zbigniewie, czy to można załatwić? Czy takie wagony, nie wiem, można gdzieś odwieźć do zezłomowania? Jak to wygląda?
Z informacji, które otrzymałem, te wagony są wagonami spółki Intercity. To były wagony, czy są jeszcze, ale właśnie były, bo one są już spalone w większości. To są wagony pasażerskie, które zostały wyłączone z eksploatacji. Patrząc tutaj tylko, ja ten sygnał przekazałem do spółki Intercity w sprawie tych wagonów, bo one były wagonami, które były tylko odstawionymi jako nieużytkowymi, ale zostały w międzyczasie podpalone przez osoby, które są nieznane i dlatego teraz wyglądają bardzo, bardzo fatalnie. Ja przekazałem do Intercity ten sygnał i tu tylko Intercity może tylko z tymi wagonami jak najszybciej je likwidować, bo one z moich informacji już nie mogą poruszać się po czynnych torach, czyli nie mogą już być przywiezione torami w inne miejsce. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że Szczecin Podjuchy to jest jedyne miejsce, gdzie są długie takie tory, tak zwane odstawcze, boczne, gdzie możemy tego rodzaju wagony postawić i to zostało udzielone takie pozwolenie dla spółki Intercity, bo ta spółka sukcesywnie likwiduje te wagony. Innego miejsca w okolicy Szczecina nie ma.
Miejmy nadzieję, że ta sukcesywność, panie Zbigniewie, będzie sprawniejsza.
Ja miałem obiecane, że tak, że oni zajmą się tym problemem. To jest problem, który no, jest w ich gestii.
Wróćmy jeszcze na moment do przejazdów kolejowych. Jest z nami pan Adam. Dzień dobry. Halo, panie Adamie? Halo, nie słychać pana Adama. Nie mamy słuchacza. W takim razie dziękuję. Zbigniew Wolny, zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe. Panie Zbigniewie, czyli należy pamiętać, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych,
nie wjeżdżać na czerwonym lub migającym świetle, to wtedy dyżurny ruchu będzie mógł sprawniej zamykać przejazd i będziemy krócej czekać na ich jego otwarcie.
I przejazdy kolejowe, przepisy dotyczące ich przejazdów są regulowane w rozporządzeniach i nie może się przy przejeździe pojawić jakiekolwiek urządzenie związane
bez
z ruchem kolejowym.
Przepisach.
Bez zmiany w przepisach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
To jest czas reakcji. Jest 12:35. Teraz z torów kolejowych przenosimy się na drogi. Chociaż były to przejazdy, to droga także była. Witam naszego kolejnego gościa. Jest nim pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panią Aleksandrę Mazur proszę o ustawienie znacznika na trzecim dźwięku. To jest ulica Energetyków, tak, bo wrócimy teraz do sprawy, którą wywołał mail naszego słuchacza bodajże z czwartku, o ile dobrze pamiętam. Wtedy doszło do potrącenia na ulicy Energetyków. Tam jest takie przejście dla pieszych. Jedna strona prowadzi w stronę wejścia głównego do szczecińskiego portu. To jest przejście dla pieszych, jak jedziemy za stacją Shella, zaraz pod właśnie wiaduktami, pod estakadą trasy zamkowej. No i tam doszło do potrącenia pieszego. Okoliczność była taka, że sprawca wyprzedzał samochód zatrzymujący się przed pasami i potrącił pieszego. Pieszy trafił do szpitala i wtedy napisał do nas pan Krzysztof, a napisał tak. Tak się składa, że pracuję w niedalekiej odległości od tego przejścia i nie ma dnia, pisze, żeby ktoś nie hamował z piskiem opon. Co tydzień dochodzi tutaj do poważnej stłuczki, bo ktoś w ostatniej chwili nie zatrzymał się, widząc pieszego bądź pieszy wtargnął na przejście. Czy nie można tutaj w końcu zamontować świateł bądź wybudować kładki dla ludzi? Dlaczego w miejscu niepotrzebnym, mowa o ulicy Merkatora, postawiono za publiczne pieniądze kładkę dla nikogo? To pan Krzysztof napisał drukowanymi literami. Ja w tej sprawie, tak jak mówiłem, w piątek zwróciłem się do Marcina Harenzy, kierownika referatu do spraw organizacji ruchu z Urzędu Miasta Szczecin. Pan Marcin bardzo lakonicznie napisał tak, nie przewidujemy tam zmian z wyrazami szacunku. Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie Arkadiusz, czy z pana oglądu tego miejsca wynika, że ono powinno być doznakowane, a nawet tak jak proponuje nasz słuchacz, powinno się tam wybudować sygnalizację świetlną?
Powiem w ten sposób. Sięgnąłem dzisiaj po telefonie pana redaktora do statystyk, które otrzymałem z Komendy Wojewódzkiej Policji, żeby sprawdzić, jaki był stan faktyczny w poprzednich latach, jeżeli chodzi o udział pieszych i jeżeli chodzi o potrącenia. Więc wynika z niego, że w 2014 roku mieliśmy jedno potrącenie, w 2015 roku były dwa potrącenia w obu kierunkach, czyli na obu przejściach, czyli kierunek Basen Górniczy i kierunek Most Długi. W związku z powyższym, że jest to znikoma ilość potrąceń, niestety nie wprowadza się jakiegoś specjalnego oznakowania tych przejść. To specjalne oznakowanie, które zostało wprowadzone od zeszłego roku, tak jak LEDy na Kopernika, zawężenie na
czyli
Kłusłońcu.
Oświetlenie LEDowe.
Tak. Dodatkowo to zawężenie, które powstało na Kłusłońcu Źródlana, czy teraz 26 kwietnia, są to oznakowania, które wprowadzamy jako oznakowania szczególne, żeby przykuć uwagę kierującego, że zbliża się do miejsca
niebezpiecznego. No i musimy pamiętać, że jeżeli będzie takich oznakowań szczególnych bardzo dużo, to przestaną one być szczególnymi. Po prostu przestaniemy je dostrzegać, prawda? I teraz
Dokładnie. Pytanie,
czy w tym miejscu na Energetyków widzi pan potrzebę jakiegoś szczególniejszego doznakowania? Już nie wspominam o sygnalizacji świetlnej.
No niestety nie, ze względu na ilość tych znikomych potrąceń, bo jak jest jedno potrącenie na jednym z przejść, no to takich przejść w Szczecinie jest 2700, prawie 2800 już będziemy się zbliżali, więc jeżeli byśmy mieli specjalne oznakowanie stosować, to co pan redaktor słusznie zauważył, gdy wprowadzimy takie szczególne doznakowanie tablicami i większymi znakami, ono się obędzie z kierującami. Kierujący będzie widział, że to oznakowanie jest wszędzie takie same i nie będzie przykuwało jego wzroku i nie będzie zwracał naprawdę tej uwagi, o którą chodzi. Mówimy przejścia dla pieszych przed szkołami biało-czerwone, słynne przejścia barwy flagi. To jest też wyznaczenie tego szczególnego miejsca, żeby przykuwało kierującego uwagę.
No tak,
uwagi.
Panie Arkadiuszu, ale z drugiej strony ulica Energetyków to jest jeden z głównych wyjazdów z miasta, bardzo ruchliwe miejsce, więc może tam przynajmniej, nie wiem, pulsacyjne pomarańczowe światło, żeby na tych pieszych zwrócić uwagę, by się przydało.
Panie redaktorze, jak pan pamięta, od wielu lat, kiedy Straż Miejska dysponowała naszym zwanym przez nas śmietnikiem, zawsze regularnie tam stawała. Na dzień dzisiejszy wielokrotnie, kiedy wyjeżdżam na drugą stronę miasta, widzę patrol policji z radarem. Tam bardzo często jest policja. Tam często są nakładane mandaty na kierujących i myślę, że ten apel powinniśmy przekierować właśnie do policji o regularne patrolowanie tego odcinka poprzez stawianie radaru i nakładanie mandatów. To, że kierowcy znacznie przekraczają prędkość w całym mieście, niczym nie jest normalnym. To jest to, o czym mówimy od wielu lat. Mamy tą tolerancję, że policja może ukarać kierującego, kiedy przekroczy prędkość powyżej 10 km. Niestety większość kierowców korzysta z tej tolerancji i zamiast stosować się do prędkości 50, taką jak mamy w terenie zabudowanym, jadą 60 na godzinę. Policja nie może ich za to ukarać. Jest to bzdura. Powinniśmy ściągnąć tą tolerancję. Nie powinno być żadnej takiej tolerancji. To my jako kierujący odpowiadamy za prędkość i my musimy ją dostosować. Ja przypominam, każdy kierujący dojeżdżając do przejścia dla pieszych jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność.
No i posłuchajmy jeszcze komentarza, który zarejestrowaliśmy pod czujnym numerem 510-37-32.
Witam serdecznie, Olek ze Szczecina. Chciałem tylko jeszcze dwa słowa na temat wypadków na energetyków na przejściu dla pieszych. No, jadąc od strony centrum, dojeżdżając do przystanku tramwajowo-autobusowego, mamy przejście dla pieszych i na lewym pasie po lewej stronie skutecznie zasłania nam widoczność i w ogóle jakichkolwiek pieszych szyba, która odgradza przystanek od jezdni. Ona, ta szyba sięga aż do samego przejścia dla pieszych, piesi zazwyczaj stoją przy niej. No i szczerze powiedziawszy, zazwyczaj widzi się ich w ostatniej chwili. Także to jest duży moim zdaniem problem w tym temacie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No właśnie, dziękujemy, ale ważne jest to, co pan Arkadiusz Kuzio mówił o tym zachowaniu szczególnej ostrożności. Jeżeli widzimy właśnie, że mamy jakąś przeszkodę przy drodze, która zasłania nam pieszego, no to także powinniśmy zwolnić, prawda?
Tak, dokładnie, panie redaktorze, ja może przytoczę zapis. Szczególna ostrożność polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Ja oczywiście przychylę się do tego, co pan redaktor mówi i do tego telefonu i do słuchaczy i postaram się w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu jednak ze względu na termin rozpraw sądowych nie będę miał kiedy, udam się na ulicę Energetyków i dla spokoju swojego i oczywiście słuchaczy i mieszkańców przejrzę czystość znaków, przejrzystość, czy nie zasłonione są przez inne tablice, czy te znaki są czytelne. Jeżeli nie będą czytelne, oczywiście zwrócę się z wnioskiem o podjęcie interwencji w tym temacie i wystawienie znaków, czy przestawienie znaków tak, żeby one nie były ograniczone innymi znakami drogowymi, tak, żeby były one widoczne, a resztę zależy tylko niestety od kierowców, żeby zwalniali, żeby zachowali szczególną ostrożność, dojeżdżając do przejść dla pieszych. Oczywiście pieszy też musi zachować szczególną ostrożność i przypomnijmy pieszym, że mają obowiązek zatrzymać się przed wejściem, spojrzeć w lewo, czy nic nie nadjeżdża. Kiedy już idą po tym przejściu, niestety nie idziemy na zasadzie takiej, że w ogóle nie obserwujemy kierunków kolizyjnych. Idąc od strony właśnie do portu, obserwujemy cały czas lewą stroną, przechodząc jeden pas, nawet jeżeli zatrzyma się samochód, dalej obserwujemy ten kierunek kolizyjny, z którego nadjeżdżają pojazdy i dopiero po upewnieniu się, że kierowcy nas widzą, zwalniają, kontynuujemy przejście i w drugą stronę to samo. Tylko taka szczególna ostrożność gwarantuje nam bezpieczeństwo dla pieszych, kierujących i na jak najmniejszą liczbę zdarzeń drogowych.
Panie Arkadiuszu, to w takim razie umawiamy się na to, że skontaktujemy się z panem po tej pana wizji lokalnej i wrócimy do rozmowy.
Jasne, super. Oczekuję telefonu i chciałbym tą sprawę naprawdę wyjaśnić, tak żebyśmy się czuli bezpiecznie jako mieszkańcy.
Dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam, do widzenia.
To jest czas reakcji 12.44. No, nasz słuchacz jeszcze pyta o kładkę. To są dalekosiężne plany, ale jest tam przecież trasa zamkowa. Może by tak taką kładkę podpiąć, jakąś konstrukcję stalową. No, to taka moja propozycja. No, w każdym razie to, co słuchacz, pan Krzysztof, pisze, co tydzień dochodzi tutaj do poważnej stłuczki, bo ktoś w ostatniej chwili się zatrzymał, widząc pieszego. To daje dużo do myślenia. Jeździmy tam za szybko. Są kontrole radarowe, no ale one są nie zawsze i właśnie wtedy, kiedy doszło do tego potrącenia, takiej kontroli nie było, bo przecież nie może być stale. A może Inspekcja Transportu Drogowego zainstalowałaby w tym rejonie fotoradar i od razu jak ręką odjął. No właśnie, więc temat jeszcze pozostaje otwarty, 12.45, a teraz witam naszego kolejnego gościa. Jest nim pan Szymon Wasilewski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A przede mną mail od oburzonej, jak napisała słuchaczki. Pisze w sprawie biletomatu na przystanku Dąbie Osiedle, pętla autobusowa 64, 896 oraz przystanek 77, C856, 522. Dokładnie piszę w sprawie braku tego biletomatu w jednym z głównych miejsc przesiadkowych, Dąbie Osiedle. To punkt, z którego odjeżdża bardzo dużo osób. Niestety nie ma tam ani jednego kiosku czy biletomatu. Na przykład na ulicy Emilii Gierczak są i kioski, i biletomat. Można powiedzieć, że biletomaty są w autobusie. I owszem, ale często nie działają. Problemem, szczególnie dla starszych, jest to, że biletomaty w autobusie są albo na pieniądze, albo na kartę. Taka mała loteria. Najbliższy kiosk, w którym można kupić bilet, jest na ulicy Jugosłowiańskiej. Dwa przystanki dalej. Dla starszych i rodzin z dziećmi to problem. No i dalej bardzo, bardzo proszę w imieniu wielu serio mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej o zainterweniowanie w tej sprawie. Wierna, aczkolwiek obecnie oburzona słuchaczka. Szymon Wasilewski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Panie Szymonie, czy tam będzie biletomat?
Na pewno tam będzie biletomat.
Tylko kiedy? Już
jest to jedno z miejsc, w których planujemy, wtedy kiedy pojawią się środki na kolejne biletomaty w Szczecinie, jest to jedno z miejsc, w których planujemy ustawienie takiego urządzenia.
Powiedzmy, jaki to jest koszt, taki jeden biletomat właśnie, ustawienie ze wszystkimi uzgodnieniami i tak dalej, i tak dalej.
Taki jeden biletomat to jest ponad 100 tysięcy złotych, około 160 tysięcy złotych.
No to rzeczywiście ogromny koszt. Mamy teraz 32 biletomaty, czy 35, nie, 35 automatów stacjonarnych.
35.
Tak. No i proszę powiedzieć, jak, jeżeli chodzi właśnie o obłożenie i zainteresowanie, czy są takie miejsca, gdzie zastanawiacie się państwo, że na przykład biletomat należy zlikwidować i przenieść chociażby właśnie na to miejsce, Dąbie Osiedle?
Prowadzone są takie analizy sprzedaży. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania tego, jak ta sytuacja się rozkłada w tym momencie. Tutaj konkretnych danych jeszcze nie mam, ale rozważamy taką opcję, że po prostu tam, gdzie ten biletomat się nie sprawdza, gdzie nie ma zainteresowania, on może zostać przeniesiony, zmienić swoją lokalizację. W tym momencie to jest dużo mniejszy koszt, wielokrotnie mniejszy koszt niż postawienie nowego biletomatu, gdyż to się wtedy kończy na kilku tysiącach złotych. Natomiast i oczywiście stacja Dąbie Osiedle jest jedną z tych lokalizacji, gdzie być może też ten biletomat znajdzie się dzięki takiemu przeniesieniu.
Podejrzewam, że to jest perspektywa roku, pół?
Myślę, że nawet krócej. Najbliższego czasu, może kilku miesięcy, może po wakacjach.
Przede mną tutaj taki wykaz, który panu jest pewnie znany. Wartość sprzedaży z biletomatów właśnie za 2016 rok. I tutaj są właśnie bardzo ciekawe takie obserwacje, właściwie nie obserwacje, bo są twarde dane. Plac Rodła, 103 tysiące, Prasodła Kołłątaja, Zdroje Krzyżówka 37 tysięcy, Mickiewicza Trauguta 88 tysięcy, Bukowe 150 tysięcy. To chyba rekord, tak jak patrzę, tak? Chyba ten biletomat właśnie tam jest jednym z tych takich, który cieszy się największym zainteresowaniem. Powstańców Wielkopolskich 78 tysięcy. No Kijewo 29 tysięcy, ale Mączna 9 tysięcy zaledwie złotych, no prawie 10 tysięcy. To taki mniej, że tak powiem, uczęszczany, jeżeli można tego słowa użyć, biletomat. Czyli jest szansa, że ten postulat naszej słuchaczki i innych słuchaczy będzie zrealizowany.
Tak, oczywiście będzie zrealizowany. Pytanie tylko, czy właśnie ze środków, które otrzymamy, planujemy otrzymać na nowe biletomaty, czy też na zasadzie wymiany tych, które, zmiany lokalizacji tych, które już w Szczecinie istnieją.
Jest z nami pani Małgosia, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w sprawie biletomatu, bo w międzyczasie jak czekałam na połączenie z linią, wymienili panowie to, że na Bukowym jest biletomat, który jest rekordzistą w zakupie biletów w Szczecinie.
Tak.
Myślę, że wiem, dlaczego jest rekordzistą. Mieszkam na tym osiedlu, które jest tak zwanym osiedlem nad Rudzianką, czyli osiedlem pomiędzy Kijewem a Bukowym. I tam nie ma kompletnie miejsca do zakupu biletu ZD ITM-u. Tam jest linia 54. Całe to osiedle nad Rudzianką, czyli ulicę Gwarną, Swojską, Chłopską, objeżdża autobus linii 84. I na całej tej linii również nie ma. Na całym tym odcinku też nie ma gdzie kupić biletu. Dlatego podejrzewam, że ten biletomat na Bukowym cieszy się takim powodzeniem, bo na odcinku między Kijewem a Bukowym nie ma gdzie kupić biletu.
Można by żartobliwie, pani Małgorzato, powiedzieć, że w takim razie zlikwidujmy sprzedaż biletów w kioskach tam, gdzie jest, albo w jakichś sklepach osiedlowych, prawda? I wtedy wszystkie biletomaty odnotują wzrost sprzedaży.
Na tym odcinku jest tylko jeden sklep, który kupu sprzedaje bilety. Także tam w ogóle nie ma gdzie kupić biletu. Na przykład jestem mamą dziecka, gdzie mój syn czasami zdarza się, że jeździ autobusem z domu do miasta. Generalnie jeździmy samochodami, ale jak potrzeba, żeby nasze dziecko skorzystało z biletu, my musimy na pętli na Słonecznym albo na pętli na Bukowym kupować bilet, żeby moje dziecko na przystanku Swojska mogło wsiąść do autobusu.
No, nie
ponieważ
jest łatwo.
Autobusy linii 84, które jeżdżą na osiedle, jeżdżą najczęściej wyposażone w te automaty do biletów, które są płatne kartą, więc ciężko, żeby dziecko miało, czy osoba starsza, kartę.
Zgadza się. Dziękuję bardzo, pani Małgorzato.
Proszę bardzo.
Serdecznie pozdrawiamy. To jest czas reakcji. Z nami, przypomnę, jest pan Szymon Wasilewski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Panie Szymonie, ja mam tutaj przede mną mail, który panu po programie prześlemy. To jest sytuacja z soboty, 27 maja. Jak pisze pan Dawid, moja narzeczona czekała na autobus linii 102 jadący z Polic w stronę Szczecina. Czekała na przystanku Police Wojska Polskiego, kierunek Gocław. Miał być o 15:43 i był. Tylko się nie zatrzymał. Minął przystanek i pojechał dalej. Tutaj jeszcze dodaje pan Dawid, że linia 102 jeździ w ogóle bardzo niepunktualnie, ale to osobny temat. W wyniku tego, że się autobus nie zatrzymał, musiała biec na 107 około kilometra, żeby zdążyć do Szczecina na umówione spotkanie. To niedopuszczalne. Tak jak powiedziałem, prześlę panu ten mail, żeby państwo sprawdzili tę sytuację. No i to nie będziemy wyjaśniać na antenie, tylko bezpośrednio z panem. Wystarczy nam po prostu kilka słów wyjaśnienia na piśmie, to o to będziemy pana prosili. Czyli tak jak pan powiedział, zmiany, jeżeli chodzi o biletomaty, będą i ten biletomat Dąbi Osiedle pojawi się i to nie będzie pół roku, tylko krótsza perspektywa czasowa.
Tak właśnie.
Dziękuję za rozmowę. Szymon Wasilewski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To jest czas reakcji. I jeszcze na zakończenie, nawiązanie do mojej wypowiedzi z piątku, kiedy to powiedziałem o rondzie, no żeby na rondzie jednak uważać, zwłaszcza takim jak Złotowska i Duńska.
Witam, Artur, stały słuchacz. Odnośnie spowalniania ruchu i wybudowania ronda na Warszawie Złotowska-Duńska, no fajnie, może i zwolniło to w jakiś sposób ruch, ale niech ludzie zaczną się uczyć jeździć na rondach, bo to jest bardzo małe rondo i ludzie, którzy zjeżdżają z ulicy Duńskiej z góry, ewidentnie wymuszają pierwszeństwo przejazdu na tych, którzy są na rondzie. Już doszło do jednej czy dwóch stłuczek. Także apeluję o przestrzeganie przepisów. Kto i gdzie i jak ma się zachowywać na rondzie. Pozdrawiam, do usłyszenia.
To jedna uwaga i druga już na koniec. My się już z Państwem żegnamy. Aleksander Mazur-Woroniecka, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Ta druga uwaga dotyczy wyjazdu w ciągu naszej obwodnicy śródmiejskiej. Prosimy posłuchać i do usłyszenia jutro po 12.
Dzień dobry, nazywam się Bogdan i jestem mieszkańcem Szczecina. Na przyjaciół żołnierza znajduje się Biedronka przy Starej Cegielni. Wyjeżdżając ze Starej Cegielni nie ma możliwości wjechania na pas, który dalej prowadzi na wprost i do skrętu w lewo. Trzeba wjechać tylko i wyłącznie na pas, który prowadzi w prawo. Wystarczyłoby skrócić linie ciągłe, żeby tą sytuację poprawić. Dziękuję. Do widzenia.